Co w kocie piszczy?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór po przerwie.
No tak, troszkę nas nie było słychać, ale pomyślałam sobie tutaj, idąc ponownie do studia, że to nie jest wcale takie złe. Czasem trzeba dać też odpocząć od, właśnie od siebie, prawda? Nawet tak. Słuchaczom.
Tak, zdecydowanie. Czasami warto zatęsknić za jakimś elementem, a tym bardziej się cieszę, że znowu mamy okazję słyszeć się na antenie.
No, w związku z tym, że nie było nas trochę, za nami dwa właściwie miesiące i pomyślałyśmy sobie, kiedy rozmawiałyśmy o audycji, że trzeba podsumować to wszystko, co działo się też z punktu widzenia behawiorystki kociej. To, co było dla pani ważne przez ten ostatni czas. Mówiła pani o tej sprawie, która już chyba na razie zniknęła z mediów społecznościowych, ale myślę, że warto do niej właśnie wrócić po czasie, z lekkim dystansem na to spojrzeć. Chodzi mi o pumę Nubię.
Oj, to była bardzo ciężka sprawa, bardzo emocjonująca, która niesamowicie poruszyła Polaków, podzieliła Polaków na kilka obozów, wręcz tak bym mogła powiedzieć, na przede wszystkim Facebooku, bo tam chyba najbardziej ta sprawa żyła. Pojawiła się nawet taka grupa i taki hashtag funkcjonujący, który zbudowano ze słów murem za Nubią. Więc byli ludzie murem za Nubią, byli ludzie murem za panią dyrektor Ewą Zgrabczyńską z Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego.
Może tutaj parę słów wyjaśnienia, bo być może nie wszyscy słuchacze śledzili sprawę pumy Nubi. To jest prawdziwa puma, kupiona bodajże chyba od naszych sąsiadów zza czeskiej granicy. Jako no, zwierzę mające służyć takim chyba rozrywkowym celom, właściciel tej pumy założył działalność gospodarczą i kupił ją jako zwierzę cyrkowe, prawda?
Tak, natomiast ona jakby z założenia, przynajmniej takie informacje trafiły do mediów, z założenia miała być kupiona jako zwierzę towarzyszące, czyli tak jak my sobie kupujemy psa, kota, nie wiem, królika czy papugę, to ten pan wymyślił sobie, że jako to zwierzę chce mieć w domu pumę. Z tym, że posiadanie pumy jako zwierzęcia towarzyszącego w Polsce jest niezgodne z przepisami. Żeby móc posiadać zwierzę, które jest traktowane jako zwierzę niebezpieczne, a puma jest na liście takich zwierząt niebezpiecznych, trzeba mieć ku temu odpowiednią placówkę. W związku z czym on założył działalność gospodarczą w charakterze cyrku po to, żeby w ten sposób legalnie uzyskać prawo do posiadania pumy, przy czym ta puma jako takim zwierzęciem cyrkowym nie była. I przyznam szczerze, że...
Myśli pani, że nie?
Ona nie była zwierzęciem cyrkowym w sensie takiej tresury, typu tam, nie wiem, skakanie przez płonące obręcze, tak?
Tak, ja mówię tutaj, bardziej użyłabym tego cyrku jako symbolu, bo to, co się chyba zadziało wokół tej pumy, to chyba był taki cyrk.
W cyrk przeszło, tak, to prawda. Wydaje mi się, że nigdy z nas nie dojdzie, jaka ta historia była naprawdę i co tam było, że tak powiem, przeszłości. Natomiast no, puma spędziła z tym człowiekiem 6 lat. To jest dużo. To jest średnio, statystycznie połowa życia takiego zwierzęcia, będąc takim, powiedzmy, domowym pupilem. Natomiast w momencie, w którym zaczęły się pojawiać prawomocne wyroki sądów, które ten opiekun ignorował jeden po drugim, a były to wyroki mówiące o tym, że on nie zachowuje środków bezpieczeństwa przede wszystkim i że powinien tą pumę przekazać odpowiedniej placówce, która jest w stanie zapewnić jej odpowiednie warunki bytowania i taką placówką miał być wskazany Poznański Ogród Zoologiczny, no to nagle zrobiła się ogromna z tego afera, ponieważ w momencie, kiedy legalny wyrok sądu miał zostać wyegzekwowany, no to nagle się okazało, że pan właściciel właśnie zaczął reagować bardzo emocjonalnie do tego stopnia, że właśnie uciekł z tą pumą do lasu, ukrywał się przed policją. No było to bardzo wszystko stresujące i ja mam wrażenie, że w tej całej historii wszyscy się skupili na ludziach, a bardzo mocno zapomniano o tym, co musiało w tym momencie przeżywać to zwierzę, tak? Bo może to była dla niej świetna wycieczka, a może to było bardzo stresujące doznanie, które jak najbardziej mogło się odbić na jej psychice i na jej po prostu potrzebach. I tutaj właśnie te dwa obozy, które się wytworzyły w tej sytuacji, skupiały się na tym, że jedna grupa ludzi mówiła, dajcie facetowi spokój, tyle żył z tą pumą, przecież nikomu nie przeszkadzało, a druga grupa ludzi mówiła, halo, puma to nie jest zwierzę udomowione, to nie jest zwierzę, któremu można zapewnić dobre warunki bytowania w kojcu czy na wybiegu typu woliera, tak? To jest zwierzę samotnicze, które ma takie, a nie inne potrzeby i w warunkach domowych, nawet przy najbardziej kochającym opiekunie, te potrzeby nie będą spełnione. Więc bardzo trudna, bardzo ciężka sytuacja. Z tego, co wiem, koniec końców puma znalazła się w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. I też rzecz, która mnie bardzo uderzyła, zamiast ją odizolować od całej sytuacji medialnej, po prostu umieścić ją na jakimś wybiegu z dala od tego całego szumu, praktycznie w kilka dni po tym, jak ona tam trafiła, wystawiono ją na widok publiczny. I to już w ogóle był jakiś absurd.
Dobra rzecz, która wydarzyła się przy okazji tej całej historii z pumą, to że mogliśmy wszyscy troszkę się dokształcić, ponieważ wielu ekspertów, znawców kotów, dzikich zwierząt wypowiadało się też w mediach społecznościowych. Można było sobie uzupełnić wiedzę.
Oby to był właśnie ten efekt, że ktoś dzięki temu dowiedział się, jak cała ta sytuacja z dużymi zwierzętami drapieżnymi rzeczywiście wygląda od kuchni, bo tutaj należy powiedzieć, że takie zwierzęta nie dorastają z mamą, z rodzeństwem, jeśli są to mioty z większą ilością młodych. To są zwierzęta, które są sztucznie odkarmiane, sztucznie odbierane rodzicom właśnie po to, żeby od samego początku zapominały, jak być takim prawdziwym kotem, takim prawdziwym drapieżnikiem, więc to są tak naprawdę zwierzęta, których psychika jest łamana od pierwszego momentu. I mam nadzieję, że właśnie ten przekaz trafi do ludzi, a nie historia o tym, jak to fajnie mieć pumę w domu.
Teraz drugi temat, który mamy dzisiaj poruszyć, to temat dotyczący celebrytów, a właściwie celebrytek i rozmnażania zwierząt.
Oj, to jest rzeczywiście druga sprawa, która też w te wakacje zelektryzowała przynajmniej kocie środowisko.
No tak, ale na pozór, tak patrząc zupełnie powierzchownie, no to panie celebrytki publikują rozkoszne zdjęcia kociaków, piszą posty i właściwie dlaczego miałoby z tego coś złego wyniknąć? No ale okazuje się, że rozmnażanie zwierząt dzisiaj, kiedy wiemy już tak dużo na temat kastracji, sterylizacji i właściwie trudno przejść obojętnie, prawda, wobec takich niewinnych postów, bo to chyba tak miało być.
Tak, miało być chyba niewinnie, miało być, nie wiem, czy w ramach ocieplania wizerunku miało być to wykorzystane, natomiast panie, które naprawdę mają ogromną rzeszę fanów, jakby chyba pominęły jakiś etap wzrostu naszej świadomości, jeśli chodzi o dobrą opiekę nad zwierzętami, bo jeśli dochodzi do sytuacji, że domowe kotki, które są otoczone opieką, zachodzą w ciążę, a potem celebrytka chwali się tym, że w zasadzie była to ciąża z chowu wsobnego, ponieważ no tak się złożyło, że tam w poprzednim roku trafiło do niej kocie rodzeństwo, a teraz jakoś tak, no są młode, no to chyba wystarczy odrobina naprawdę wiedzy, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest dobry pomysł, już abstrahując od ilości bezdomnych zwierząt, które każdego roku szukają domów, potrzebują opieki. I naprawdę ja mam wrażenie, że z tym całym tematem powinno być coraz lepiej, a jest coraz gorzej. Bo skoro celebryta daje taki przykład, I tutaj akurat dotyczyło to kotów, ale wiemy z mediów społecznościowych, że również takie sytuacje zdarzają się wśród psiarzy, no to coś jest nie w porządku i chyba ludzie, którzy gdzieś dla pewnych osób stanowią wzorce, fajnie byłoby, gdyby stanowiły te dobre wzorce również w takich tematach jak świadoma opieka nad zwierzętami, a nie szukały później domów dla nieplanowanie urodzonych kociaków, reklamując je zdjęciami własnych nóg.
To może powiemy też słuchaczom, że przygotowujemy dosyć sporo ciekawych tematów na kolejny sezon naszych spotkań.
Tak, rzeczywiście mamy taki pomysł, żeby parę spraw omówić i bardziej się na nich skupić już niebawem. Także mam nadzieję, że mój głos będzie w najbliższym czasie słyszany w Radiu Zachód nie tylko za pośrednictwem telefonu, ale także w taki cieplejszy, sympatyczniejszy sposób, bardziej radiowy.
Co prawda wakacje się kończą, ale myślę, że też temat pozostawiania kota samego w domu, kwestii lęku separacyjnego, tego, że czy można na przykład wyjechać i zostawić go zupełnie bez opieki, no jest na przykład dla mnie takim tematem trochę odkrywczym, ponieważ ja jestem opiekunką dwóch psów. I dla mnie zawsze każdy wyjazd wiąże się z zapewnieniem opieki, a przypomniało mi się, że wielu opiekunów czy posiadaczy kotów no często się właśnie decyduje na taką formę, ale to jest jeden z tematów, który będziemy poruszały, który się pojawi pewnie w najbliższych wydaniach Między nami zwierzętami. Będzie się również pani Małgorzata pojawiała na żywo, bo ja chyba też nie mogłabym sobie odmówić przyjemności rozmowy z panią. Czy poruszymy jeszcze na koniec kwestię kociego leku na koronawirusa, czy zostawiamy ten temat?
Ja bardzo chętnie, bo powiem szczerze, że przygotowałam się, odrobiłam zadanie domowe z tego zakresu, więc może tak w paru słowach fajnie byłoby to
dobrze
również o tym wspomnieć.
Ale to jest na razie tylko w sferze jakichś badań dopiero, prawda?
Tak, powstał taki pomysł wśród badaczy z Uniwersytetu Alberty w Kanadzie, żeby wykorzystać, nazwijmy to umownie, koci lek na koronawirusa do walki z koronawirusem również w epidemii tej ludzkiej, która teraz niestety nam towarzyszy. I to jest w sumie bardzo ciekawe założenie, bo w zasadzie jest to lek, którego zadaniem nie jest wcale zabijanie tego wirusa, czy bakterii, czy różnych innych tam patogenów niefajnych dla nas, czy dla zwierząt, ale uniemożliwienie mu namnażania się. Taki jest mechanizm działania tego leku i rzeczywiście do tej pory mieliśmy już możliwość przetestowania tego bardzo wstępnie, ponieważ jakby firma, która wyprodukowała substancję, która funkcjonuje na razie w ogóle tylko pod takim kodowym nazewnictwem GC376 i nad tym tutaj lekiem naukowcy się zastanawiają. Firma, która to wyprodukowała, jeszcze nie uzyskała wszystkich zgód na komercyjne wykorzystanie tej substancji. Na razie to są przede wszystkim substancje, które pochodzą ze Stanów i tam to jest cała procedura formalna, którą trzeba dopełnić i dopóki tamtejsze urzędy federalne nie uznają tej substancji jako bezpiecznej, no to ona też nie jest wprowadzana jako legalny lek ani ludzki, ani weterynaryjny. Natomiast okazało się, że Chińczycy jak zwykle pospieszyli z pomocną dłonią i bardzo podobną substancję, która ma troszeczkę inny kod, ale bardzo zbliżone działanie, można kupić w Chinach. Natomiast jest to tak zwana substancja do celów badawczych, którą stosuje się na własne ryzyko. Więc to, co dociera w tej chwili do Polski, jako ten, nazwijmy to, lek na FIP, bo z taką informacją można się spotkać, czyli właśnie substancja medyczna, powiedzmy chemiczna w zasadzie, która powstrzymuje replikację kociego koronawirusa, to jest substancja nieprzebadana, nieprzetestowana i niedopuszczona do obrotu jako lek, ani weterynaryjny, ani ludzki. I ja wiem, sama znam przypadki kotów, które będąc niestety już kotami chorującymi na właśnie wysiękowe zapalenie otrzewne, czyli chorobę wywołaną przez koronawirusa, zostały poddane tej terapii i na ten moment są uznawane za ozdrowieńców, natomiast jest to bardzo nowa sprawa I tak jak mówię, nie mamy tutaj zaplecza w postaci legalizacji tej substancji. Więc każdy robi to na własne życzenie i jakby na własną odpowiedzialność, a temat na ten moment nie jest tani, ponieważ koszty leczenia tym tak zwanym GS-em to są wydatki na poziomie 20-30 tysięcy złotych terapii dla jednego zwierzęcia.
Czy to jest szum morza, czy to jest po prostu szum łącza internetowego, łącza
telefonicznego? Niestety szum łącza, bo jednak wolałam być bliżej nadajników, ale szum morza dalej mi towarzyszy, bo jeszcze ciągle trwa mój urlop. I a propos tego, to powiem tylko, że moja mama u moich kotów jest dwa razy dziennie i z raportem do mnie dzwoni, co u nich słychać, więc koty mają zapewnioną najlepszą opiekę na czas wyjazdu, jaką mogłam tylko im zapewnić.
Jak pani znosi taką rozłąkę?
No powiem, że po tygodniu tęsknię już za tym, że nikt po mnie nie chodzi w nocy, więc myślę, że Stefan będzie miał używanie w momencie, kiedy wrócę, bo musimy nadrobić tą rozłąkę zdecydowanie.
Dziękuję bardzo. W takim razie do usłyszenia, do zobaczenia i niebawem, czyli za tydzień, co w kocie piszczy, ponownie na antenie.
Do usłyszenia.